poranny gość Radia Doksa.
Dziś naszym telefonicznym gościem jest Piotr Soczyński, starosta powiatu głubczyckiego. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry, witam.
Szpital w Głubczycach od dzisiaj staje się szpitalem zakaźnym. To decyzja wydana przez wojewodę, która wymusiła przekształcenie wszystkich oddziałów na oddziały covidowe, czyli przyjmujące wyłącznie pacjentów zakażonych koronawirusem. Panie starosto, to przekształcenie, duże zmiany organizacyjne dla waszego szpitala spowodowało?
No, z całą pewnością większym utrapieniem jest ta zmiana dla pacjentów. Natomiast jeżeli chodzi o samo formowanie oddziałów i funkcjonowanie szpitala, byliśmy już oddziałem w poprzedniej, szpitalem w poprzedniej fali pandemii, całym szpitalem covidowym, więc nie jest to dla nas nowinka i w miarę szybko uporaliśmy się.
No właśnie, swoje doświadczenia macie zarówno z poprzedniej fali, jak i też z ostatnich tygodni, ponieważ w tej czwartej fali zakażeń trzy oddziały waszego szpitala już działały jako oddziały covidowe, więc to nie jest takie przejście z dnia na dzień, tylko no, bardziej stopniowe.
Z 85 łóżek dzisiaj mamy już 115, w tym 8 respiratorowych.
No właśnie, a jak poziom zajęcia tych łóżek, to znaczy jak wielu pacjentów już w tym momencie w szpitalu w Głubczycach przebywa? Czy mamy takie dane?
Są minimalne rotacje, natomiast wczoraj mieliśmy praktycznie pełny stan, 85, tyle ile wyglądało na decyzję.
Czyli nie mniej, nie więcej to pokazuje, że to poszerzenie czy zmiana całego szpitala jako oddział covidowy to jest rzeczywiście potrzeba, bo tych pacjentów po prostu z dnia na dzień przybywa wymagających hospitalizacji.
Tak, oczywiście i fala pacjentów, którzy będą odwiedzali szpitale, jest monitorowana, także tutaj nie ma jakichś przypadków, że tworzymy coś po to tylko, żeby stało.
No właśnie, a wasze doświadczenia covidowe też jakby przekładają się na to, że szpital był doposażany, przecież instalacja tlenowa w tym roku powstała, więc rzeczywiście pod kątem wyposażenia jesteście przygotowani na to, żeby covidowych pacjentów przyjmować.
Jeżeli chodzi o sprzęty, jesteśmy dosyć mocno przygotowani, więc tutaj myślę, że też na tej podstawie były formowane decyzje pana wojewody odnośnie typowania szpitali, które są w miarę dobrze przygotowane, które mają dobry personel i które przede wszystkim są w stanie w szybkim tempie zmieniać pracę.
Panie starosto, a co z pozostałymi pacjentami, to znaczy pacjentami niecovidowymi, którzy wymagają wsparcia, wymagają hospitalizacji? Gdzie mieszkańcy powiatu głubczyckiego mają starać się o pomoc? Jak ta opieka wygląda na dzisiaj?
Wskazania wojewody to są te wszystkie szpitale, które są w zasięgu Głubczyc i które jeszcze nie są przekształcone na covidowe, więc Prudnik, Krapkowice bądź Kędzierzyn-Koźle.
Zdaje się, przynajmniej tak wyczytałam na stronie internetowej szpitala, że poradnie specjalistyczne cały czas funkcjonują. Podstawowa opieka zdrowotna, nocna i świąteczna opieka, laboratorium, zakład diagnostyki obrazowej. To są te przestrzenie przyszpitalne, które cały czas pomagają mieszkańcom powiatu.
Tak, dokładnie. To było też nasze założenie w poprzedniej fali pandemii, żeby nie zostać całkiem pozbawionym, czy nasi pacjenci, nasi mieszkańcy nie zostali całkowicie pozbawieni opieki, wobec czego wszystkie poradnie, które funkcjonowały w szpitalu, funkcjonują do tej pory. Również cała diagnostyka i nocna i świąteczna pomoc.
A jakie są zapowiedzi, panie starosto? Ja wiem, że to trochę jak wróżenie z fusów, ale czy mniej więcej wojewoda wskazał, na jak długo taka organizacja szpitala pozostanie?
Myślę, że dzisiaj też nikt nie wie, jak będzie przebiegała długość fali, więc takich informacji nie mamy. Natomiast jesteśmy w stałym kontakcie, więc jeżeli cokolwiek będzie miało ulec zmianie, na pewno będziemy o tym informowani. Poza tym każdy z nas, kto obserwuje choć troszeczkę, jak przebiega fala pandemii, jest w stanie pewne wnioski wyciągać i do pewnych sytuacji się przygotować.
No właśnie, sytuacja jest dynamiczna, więc my przypominamy, szpital w Głubczycach od dzisiaj jest szpitalem jednoimiennym, przyjmującym wyłącznie pacjentów zakażonych koronawirusem. Panie starosto, zostawmy zatem temat COVID-u i służby zdrowia, a porozmawiajmy teraz o transporcie. W ostatnim czasie sporo mówiło się na temat reaktywacji linii kolejowej Racibórz-Głubczyce-Racławice-Śląskie. Ja już w zapowiedzi naszej rozmowy przypominałam naszym słuchaczom, że powiat głubczycki jako jedyny jest wykluczony z dostępu do połączeń kolejowych, a reaktywacja tej linii miałaby to zmienić. Ale jak wiemy, zadanie nie jest takie proste, bo po pierwsze niezwykle kosztowne. No i samorząd województwa jako lider projektu złożył wniosek do drugiej edycji programu Kolej Plus, ale wymagany jest wkład własny po stronie was jako samorządów zainteresowanych reaktywacją tej linii. A to bagatela 80 milionów. Panie starosto, czy to jest w takim razie temat do zrealizowania?
Na pewno nie przez samorządy i od początku, kiedy tylko pojawił się pomysł, aby reaktywować tę linię w ramach programu Kolej Plus, gdzie 15% wkładu własnego miałyby zapewnić samorządy. Mówiliśmy otwarcie, że nie jesteśmy w stanie pokryć tego wkładu i te 15% to jest w okolicach 8-10 milionów na każdy jeden samorząd, dotykałby przede wszystkim te samorządy, które są z najmniejszymi budżetami, więc to są pieniądze, których oni nie są w stanie zorganizować i przeznaczyć akurat na infrastrukturę, która nie jest też ich własnością, bo o tym też musimy powiedzieć, że kolej, torowiska, dworce nie są własnością samorządów, wobec czego tutaj pomoc i pana ministra Wosia i pana posła Kowalskiego miała być skupiona na tym, aby zapewnić wkład własny dla samorządów. No niestety nie udało się do naboru takich środków pozyskać.
Choć poseł Janusz Kowalski ostatnio na konferencji prasowej podtrzymywał chęć tej pomocy, deklarował, że lobbuje na rzecz, żeby te pieniądze się znalazły, ale no na razie bez konkretów.
Oczywiście. Tutaj mówimy o tym, że wszyscy się staramy. To nie jest tak, że mówimy, że nie, bo i zostały pozyskane środki na studium planistyczno-prognostyczne, gdzie ono jest wykonywane, więc to nie jest też tak, że tutaj temat został całkowicie zasypany. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o przeprowadzenie całej inwestycji, samorządy nie dołożą do tego pieniędzy. Nie ma takiej możliwości finansowej.
No właśnie, ale czy to może oznaczać, że inwestycja jakby z góry jest skazana na porażkę? Bo z jednej strony wy wskazujecie problem, mówicie, że ta inwestycja jest potrzebna, ale z drugiej strony no, decyzje są poza wami, a możliwości finansowe absolutnie przekraczają wasze budżety. Więc czy to jest wszystko do zrobienia?
To tak jak pani wcześniej powiedziała, pan poseł Kowalski też nie zaprzestał i twierdzi, że będzie próbował w pozyskaniu tych środków dla samorządów i my się tej wersji trzymamy.
Czyli na razie oczekujecie na decyzję z zewnątrz, że tak powiem?
No sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć wkładu własnego i to jest bez wątpienia i na pierwszym spotkaniu zostało również to powiedziane, że to są środki, które są zbyt wielkie dla samorządów do udźwignięcia. To po pierwsze, a po drugie musimy sobie też odpowiedzieć szczerze, że to nie jest priorytet dla samorządów, jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo każdy samorząd ma i wodociągi, i kanalizacje, i drogi, więc to nie są inwestycje pierwszego planu.
No właśnie, to zostając jeszcze niejako w temacie transportu, bo z tego kolejowego rzeczywiście jesteście wykluczeni, ale staracie się organizować transport publiczny dla mieszkańców powiatu i w związku z tym też został powołany Powiatowo-Gminny Związek Transportu Pogranicze. To współpraca, czy to związek obsługujący zarówno powiaty głubczycki, jak i prudnicki. Ten związek powstał już w ubiegłym roku. Teraz władze tego związku zostały wybrane. Ale jak ta praktyka wygląda? To znaczy, jak te połączenia, jeżeli chodzi o transport publiczny, wyglądają i co ten związek zmienił, jeżeli chodzi o połączenia i o możliwość dostępu do transportu publicznego?
Najistotniejszą rzeczą jest to, że w momencie, kiedy wycofała się z powiatu prudnickiego firma Arriva i powiat prudnicki został praktycznie pozbawiony komunikacji samochodowej, zaprosiliśmy wtedy samorządy powiatu prudnickiego do spółki jako udziałowców. Więc spółkę PKS Głubczyce budujemy na bazie samorządów dwóch powiatów. W tym tygodniu i w zeszłym tygodniu dopinaliśmy już praktycznie cały związek. Związek to formacja, która będzie przejmowała kompetencje w zakresie transportu zbiorowego dwóch powiatów. Wobec czego na tym na tej płaszczyźnie, na płaszczyźnie związku będą zapadały decyzje odnośnie połączeń, odnośnie występowania od dofinansowania, odnośnie przede wszystkim kreowania całej sieci połączeń na terenie dwóch powiatów, ale też nie tylko, bo to są też linie, które wykraczają poza tereny naszych powiatów.
A czy perspektywa mieszkańców?
Dużo łatwiejsze, na pewno będzie to dużo łatwiejsze zarządzanie, bo będzie tym zarządzała jedna organizacja, jedna farmacja, Związek Powiatowo-Gminny.
A czy z perspektywy mieszkańców może to się przekładać na większą liczbę połączeń?
Na pewno nie będziemy szli w tym kierunku, żeby pewne przejazdy były dla kilku osób. Musimy cały czas racjonalizować i oglądać każdą złotówkę, wydając ją. Więc jeżeli pani mówi więcej połączeń, to możemy zadać pytanie...
Czy będziecie mieli dla kogo jeździć, tak?
Jeżeli będą pasażerowie i będą takie potrzeby, oczywiście tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że częstotliwość połączeń będzie wzrastała, natomiast na pewno będziemy racjonalnie przyglądali się do wydawanych pieniędzy.
Czyli ta siatka połączeń gotowa, którą stworzy związek, ona zacznie funkcjonować od stycznia?
To są połączenia, które już funkcjonują. To też nie jest tak, że pewne rzeczy nie istnieją. My po prostu będziemy racjonalnie podchodzili do wszystkich połączeń.
I stawiamy kropkę. Starosta Głubczycki, Piotr Soczyński był dziś naszym telefonicznym gościem. Dziękuję panie starosto za rozmowę.
Dziękuję pięknie. Zdrowia życzę.
Poranny gość Radia Doksa.